A my niemalże punktualnie 7:46 i przy telefonie jest jak co tydzień pan Piotr Wit. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Nie wiem czy jak w Polsce, ale we Francji synod biskupów w sprawie Brazylii zakończony w ostatnią niedzielę był niezauważony, no był przemilczany przez media francuskie, chociaż każde wydarzenie w Kościele katolickim od wielu lat stanowi dla radia i telewizji okazję do ataków na Kościół. Czy to, że wiele wydarzeń politycznych spiętrzyło się w krótkim czasie, dostarczając żeru komentatorom, czy też aby nie drażnić dodatkowo narodu w momencie, kiedy obniża się emerytury i podwyższa ceny, o synodzie się nie mówiło. Zresztą był zwołany z inicjatywy papieża Franciszka, który tyle w ostatnich czasach okazał dobrej woli w zgodzie z obowiązującymi poglądami, że należała mu się nagroda. I w sprawach pedofilii, i Żydów, i muzułmanów, i nacjonalizmów, i klimatu, każdą wypowiedź, prawie każdą wypowiedź Franciszka mógłby przedrukować lewicowy Le Monde jako własny artykuł wstępny. Mimo wszystko obawiam się, że rozejm nie potrwa długo. Ataki chwilowo przycichły, lecz odezwą się znowu, jak tylko rząd wyekspediuje bieżące zaległości narosłe w czasie wakacji, gdyż wojna przeciwko Kościołowi nie zakończy się, dopóki Kościół będzie istniał. Nawet o pedofilii jak gdyby przycichło. Chciałbym przerwać to nienormalne milczenie i powrócić do bolesnej afery francuskiej sprzed paru miesięcy, na ogół także przemilczanej i nie bez powodu. W marcu starsi państwo Martin donieśli hierarchii duchownej o gwałcie popełnionym na ich wnuczkach. Miejscowy proboszcz dopuścił się bezecnego czynu na dorastających chłopcach w wieku odpowiednio 14 i 16 lat. Oskarżony ksiądz w miejscowości B w departamencie Marny kierował ogniskiem dobroczynności. Ognisko dobroczynności to jest gałąź lokalna instytucji obecnej w 76 miejscach na świecie. Jej powołaniem jest przyjmować co roku grupy pragnących dokonać rekolekcji duchowych. Oskarżenie tym groźniejsze, że panująca obecnie tendencja w Kościele nie uznaje tolerancji w tego typu przestępstwach. Kościół zareagował natychmiast. Biskup diecezji Chalon, któremu podlega departament Marny, aby uchronić się od oskarżeń o opieszałość, nie zwlekając, wysłał oskarżonego księdza w miejsce odosobnienia z dala od diecezji, a zwłaszcza od młodzieży. W trosce o przejrzystość, aby uniknąć podejrzeń, że coś ukrywa, monseigneur François Touvet podał również do publicznej wiadomości adres miejsca odosobnienia i nazwisko księdza. Państwo Martin zaalarmowali nie tylko Kościół, zawiadomili także lokalną prasę, która szeroko o wydarzeniu się rozpisała, i naturalnie prokuraturę. Tę ostatnią na szczęście dla oskarżonego. Prokurator bowiem okazał się człowiekiem dociekliwym. Zanim sformułował akt oskarżenia, przeprowadził wnikliwe dochodzenie. I cóż się okazało? 20 przesłuchanych świadków oczyściło księdza z wszelkich podejrzeń. Główna ofiara zaprzeczyła, jakoby miała zostać gwałcona. Rodzice chłopców stanowczo zaprzeczyli, jakoby mieli kiedykolwiek mówić państwu Martin o gwałcie rzekomo popełnionym na ich synach. Ale prokurator bezstronny, jak na przedstawiciela sprawiedliwości przystało, pragnął dotrzeć do źródeł oskarżenia. Dowiedział się więc, że państwa Martin łączyły z księdzem bliskie stosunki natury handlowej, interesownej. Państwo Martin byli wystarczająco bliscy ogniska, aby uzyskać możliwość mieszkania w jednym z budynków obejścia w zamian za nieco robót. Z czasem sytuacja przestała im odpowiadać. Ksiądz ze swej strony domagał się wypełnienia kontraktu i wybuchł konflikt lokatora z właścicielem, zakończony denuncjacją księdza jako pedofila. Tak, państwo Martin byli leniwi i źli, ale nie głupi. Słusznie mniemali, że w atmosferze powszechnej nagonki na księży pedofilów, kiedy rzuca się na prawo i lewo oskarżeniami, których nikt nie weryfikuje, wysunięte przez nich oskarżenie również osiągnie zamierzony skutek. Ośmielała ich zresztą postawa Kościoła, który od paru lat przeprasza za winy popełnione, a zwłaszcza za niepopełnione. Stare przysłowie francuskie mówi: qui s'excuse, s'accuse. Kto się usprawiedliwia, ten sam siebie oskarża. Wiele lat temu, kiedy nagonka ruszyła, ksiądz Di Falco, znakomity rzecznik Episkopatu Francuskiego, przytoczył statystykę międzynarodową, z której wynikało, że w grupach zawodowych pedofilia jest zjawiskiem najrzadszym wśród duchowieństwa. Stanowi jakiś promil. Ale od kiedy ksiądz Di Falco został biskupem, nikt już na zgniłym zachodzie nie słyszy podobnych argumentów. Czy ktokolwiek próbował zweryfikować absurdalne oskarżenia wysunięte przez prokuratora stanu Pensylwania? Kto stwierdził, że Josh Shapiro zebrał wszelkie pomówienia z okresu 70 lat, żeby uzasadnić swoje oskarżenia? Nie przeciwstawiono się Shapirze i od tego czasu w pamięci zbiorowej tkwi przeświadczenie, że w Pensylwanii 300 księży zgwałciło 1000 ministrantów. Przy pomocy współczesnych środków technologicznych można rozpętać każdą psychozę zbiorową i wmówić w naród każdą brednię. Pani redaktor tego nie pamięta, ale za czasów mojej młodości wszyscy widzieli latające talerze, nazywane UFO w krajach anglosaskich, a we Francji OVNI. Byli nawet tacy, którzy je fotografowali, a i tacy, którzy jedli kolację z Marsjanami. Francuzi, którzy w tamtych odległych czasach posiadali jeszcze poczucie humoru, nakręcili na ten temat świetną komedię pod tytułem Kapuśniak z Bourvillem i Louisem de Funès. Skąd to się brało? Ano, wystarczyło, że prasa, radio i telewizja codziennie mówiły o latających talerzach, żeby je ludzie zobaczyli. Tak jak dzisiaj widzą wszędzie księży pedofilów. A Kościół, zamiast udzielać wiernym wsparcia intelektualnego, przytakuje swoim prześladowcom, a w najlepszym razie zachowuje potakujące milczenie. W departamencie Marny na szczęście znalazł się sprawiedliwy prokurator, który uratował honor księdza opuszczonego przez hierarchię kościelną. Ale na tym surowość wymiaru sprawiedliwości się wyczerpała. Państwo Martin, postawieni przed sądem, zostali skazani na zapłacenie księdzu tytułem odszkodowania symbolicznego euro oraz na kilka miesięcy więzienia w zawieszeniu. Mniej więcej w tym samym czasie dwaj inni księża w odległych od siebie miejscowościach Francji z powodu podobnych zarzutów popełnili samobójstwo.
Tyle z Paryża, pan Piotr Witt. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Co ty zrobiłeś?
Kronika paryska.
Tak, to była Kronika paryska, jak co tydzień pan Piotr Witt, prosto właśnie z Paryża. Przy naszym telefonie jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
No i ciąg dalszy sprawy związanej ze sprawą konkursu Książka Historyczna Roku. Wiem, że ksiądz też zabierał głos w tej sprawie. Co po tych kilku dniach może ksiądz powiedzieć na temat tego konkursu i samej książki pana Piotra Zychowicza Wołyń zdradzony?
Przede wszystkim bardzo przykrą sprawą jest fakt, że konkurs w tym roku w ogóle się nie odbędzie. No jest to krzywda wyrządzona wszystkim autorom, którzy brali udział w tym konkursie, także szerokiej rzeszy miłośników historii, którzy głosowali w tej formie internetowej. I myślę, że mamy tutaj do czynienia z nadgorliwością, no żeby wręcz nie powiedzieć głupotą niektórych osób, które no w imię takiej zasady, że trzeba utrącić niewygodną książkę, no doprowadziły do tej sytuacji. Moim zdaniem oskarżenia pod adresem książki pana Piotra Zychowicza, no, która to książka jest oczywiście kontrowersyjna. Tego typu oskarżenia, że to jest książka antypolska i sprzeczna z polską racją stanu, no to jest absurd.
Ale przypomnijmy, bo to jest bardzo ważne, proszę księdza, że to jest opinia jednego z przedstawicieli Telewizji Polskiej, który to powiedział, pana Piotra Gursztyna. Tak. To nie jest jakieś oficjalne stanowisko, bo w ogóle chyba nie ma takiego stanowiska.
No właśnie, ale do czego dochodzi, że jedna osoba w wyniku tej swojej nadgorliwości niszczy dzieło bardzo wielu osób. Bo cały konkurs jest świetnym pomysłem, była 12 edycja, no i wystarczy jeden mądry w cudzysłowie, który rozwala to wszystko, sam się ustawia w roli no, absolutnego autorytetu, który on ma decydować, a nie profesorowie historii. No i stąd się bierze też taki niesmak, no jest to też pytanie do dyrekcji Telewizji Polskiej, do całego zarządu, do pana Jacka Kurskiego.
O to wczoraj, tak.
Dopuszczono.
O to wczoraj też pytał na naszej antenie pan profesor Antoni Dudek, ale co innego mnie zastanowiło w jego wypowiedzi, mianowicie powiedział, że Piotr Zychowicz, uwaga, uprawia pornografię historyczną. A co ksiądz sądzi na temat...
Piotr... No to, ale to są, no to są rzeczy skandaliczne.
To powiedział profesor Antoni Dudek.
No, ale to są rzeczy, które już moim zdaniem wymknęły się z takiego, z takiej ram normalnej dyskusji na temat książek. Przecież w ten sposób możemy się obrzucać różnymi inwektywami, określać się no, w sposób bardzo niegodny i tylko chcę zwrócić uwagę, kto największe poniósł straty. Przede wszystkim, jeszcze raz podkreślę, ci autorzy, które książki wzięły udział w tym konkursie. To jest szeroka grupa naprawdę porządnych
wybitnych ludzi. Twórców, tak. I oni napisali list otwarty, żeby jednak może konkurs się odbył. A ksiądz czytał książkę Wołyń zdradzony?
Tak, czytałem. Oczywiście czytałem. Całą przeczytałem. Ja mam swoje zastrzeżenia do tej książki. Do samego tytułu też. Wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem. Zajmuję się w ogóle tą sprawą od bardzo wielu lat. Sam jestem autorem kilku publikacji popularno-naukowych na temat ludobójstwa, nie tylko na Wołyniu, ale także na Lubelszczyźnie i dawnej Małopolsce Wschodniej. I dlatego się dziwię, że w ten sposób ta książka jest utrącona. Natomiast jeżeli chodzi o meritum, czyli treść książki, ja pod wieloma stwierdzeniami pana Piotra Zychowicza nigdy bym się nie podpisał. I gdybym miał napisać recenzję, to podkreśliłbym odwagę autora, że podjął się tego trudnego, niewygodnego dla władz ciągle i Polski, i Ukrainy tematu, natomiast popełnił moim zdaniem ewidentne błędy, bądź naciągnął swoje opinie. Ale to jest książka popularno-naukowa, to nie jest źródło. Niemniej książka jest bardzo ciekawa. Ktoś, kto zajmuje się tym problemem, zwłaszcza rodziny osób pomordowanych przez UPA, SS Galicjen, tak. Oni na pewno to czytają, bo słyszę to od tych różnych osób, z dużym zainteresowaniem, bo to jest rzucenie nowego światła. Oczywiście odpowiedzią powinna być polemika, kolejna książka, recenzje i dziesiątki innych spraw. Natomiast no takie inwektywy już o pornografię czy inną rzecz, no moim zdaniem to niepotrzebne są. To tylko podgrzewa atmosferę. No moim zdaniem czyni też ogromną reklamę książce, która w tej chwili jak świeże bułeczki będzie schodzić w wielu księgarniach i skutek będzie dokładnie odwrotny.
I już na koniec, naprawdę, bo mamy, już nie mamy de facto czasu, wczoraj pojawiły się pewne zarzuty wobec arcybiskupa Głudzia, jak ksiądz się odniesie, czy ksiądz zna sprawę, czy to jest na wyrost sformułowania użyte?
No ja w swoim archiwum poszukałem, pierwszy tekst na ten temat pisałem 9 lat temu, czyli wtedy, kiedy się pojawiły ze strony księży, i to trzeba wyraźnie powiedzieć, nie ze strony mediów laickich, ale ze strony księży archidiecezji gdańskiej zarzuty, różnego rodzaju pretensje o sposób traktowania ich jako podwładnych. Później w ciągu ostatnich lat rozmawiałem kilkakrotnie na ten temat, zresztą ukazywały się publikacje, natomiast to, co mnie najbardziej boli, to brak reakcji nuncjatury papieskiej na to wszystko. Bo jeżeli ta sprawa kotłuje się od wielu lat, jeżeli są ewidentne, no styl zachowania się arcybiskupa Głodzia jest nie do przyjęcia, niezależnie jak będziemy to tłumaczyć. Szef Katolickiej Agencji Informacyjnej powiedział, że to jest typ, trzeba zrozumieć arcybiskupa, bo to jest typowy Podlasiak. No ja bym na miejscu mieszkańców Podlasia się po prostu obraził o takie sformułowanie. No i no, trzeba powiedzieć prawdę, jest to alkoholik, który doprowadził już do wielu ekscesów. Nie może ktoś, kto pełni taką funkcję, więc jest przewodnikiem, duszpasterzem, ma być autorytetem moralnym, żeby on się tak zachowywał. Natomiast czego nie zrobili kolejni nuncjusze papiescy? No właśnie tego, żeby tą sprawę wyjaśnić, rozwiązać, i to pokazuje ogromny znak zapytania, czym jest w ogóle nuncjatura papieska w Polsce i gdzie księża, a to nie dotyczy tylko jednej diecezji, mogą zwrócić się z tymi sprawami, bo to dotyczyło także różnych skandali na tle homoseksualnym, na przykład seminarium w Sosnowcu, zachowania się innych przełożonych. I wtedy się okazuje, że Kościół sam sobie strzela w stopę, czyli wiemy, ale nie reagujemy, chowamy głowę w piasek, wybucha afera, przemilczamy, znowu kolejna afera. Ja myślę, że ta sprawa jest niestety takim kluczem, tak jak sprawa arcybiskupa Juliusza Peca, który prawie 20 lat temu molestował kleryków i młodych księży na tle oczywiście homoseksualnym, nie ponosił żadnej kary i nigdy władze kościelne, również Episkopat Polski, nie wyjaśnił, czy to jest prawda, czy nie. Co więcej, arcybiskup żyje sobie spokojnie w luksusowej rezydencji. Wszyscy udają, że nie ma problemu. Ja myślę, że przy tym kryzysie, jaki jest z powołaniami kapłańskimi w Polsce, to jest to jeden z powodów, dla których młodzi ludzie mają wątpliwości, czy wstąpić do seminarium duchownego, czy nie. Dlatego powinno się tą sprawę wyjaśnić, a powołać oczywiście na stanowiska biskupie takich ludzi, którzy nie tylko mają ukończone doktoraty, czy są profesorami, ale którzy wszystkim zachowują się jak ludzie. No są po prostu ojcami diecezji dla księży. Dobrze, że są wymagające, no ale chodzi o kulturę też osobistą.
Będziemy na pewno tę sprawę śledzić, a mówił między innymi o tym, a także o książce historycznej ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, autor książek o opozycji antykomunistycznej w PRL, a także uczestnik tej opozycji, no a przede wszystkim ksiądz, także trochę historyk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem, jest godzina 8:04, drodzy Państwo, no i za kilka chwil w naszym studio Maciej Jastrzębowski i przegląd prasy.
Reklama. Czas na przegląd prasy.
I oczywiście zwracam honor, Maciej Jastrzębski.
Nazwisko Jastrzębowski może nie jest najgorsze, dlatego honor nie został w żaden sposób odebrany. Przejdźmy do meritum sprawy, bo mamy mało czasu. Al Jazeera. Amerykanie ujawniają, jak odkryli kryjówkę al-Baghdadiego, a Kurdowie tłumaczą, jak zabezpieczono jego materiał genetyczny. Trzech oficjeli USA poinformowały, że szczątki przywódcy ISIS Abu Bakr al-Baghdadiego zostały pogrzebane w morzu zgodnie z przepisami prawa muzułmańskiego. Al-Baghdadi zginął w akcji przeprowadzonej w sobotę przez amerykańskie siły specjalne. zmiana. Według Waszyngtonu terrorysta popełnił samobójstwo, detonując noszony przez siebie pas szahida. Przywódca ISIS ukrywał się w pobliżu północno-zachodniej syryjskiej miejscowości Barisha. Tutaj mój komentarz co do tych obrządków pogrzebowych. Jeżeli rzeczywiście al-Baghdadi został pogrzebany zgodnie z prawem muzułmańskim, to musiało się to odbyć w jeden z dwóch następujących sposobów. Po pierwsze, pierwsza opcja jest to takie, że ciało należało umieścić pomiędzy dwoma dyskami, następnie wszystko mocno zawiązać. Ciało wypchano by wtedy na wodę, aby mogło dodryfować do brzegu, gdzie mogłoby zostać odnalezione przez muzułmanina i pogrzebane z twarzą zwróconą w kierunku Mekki, jak nakazuje zwyczaj. Nawet jeżeli trafiłoby do kraju innowierców, no to zakładano, że istniałaby większa szansa, że znajdzie je muzułmanin i pogrzebie, niż gdyby ciało zatopiono, bo wtedy ani muzułmanin, ani innowiercy najprawdopodobniej go nie odnalazłby. Takie postępowanie sugeruje Szeikh Abuddin Abu al-Ahbas Ahmed bin Naqib al-Masri, autor podręcznika szafijskiego szkoły interpretowania prawa muzułmańskiego. Drugi sposób to przywiązanie ciężarka do nóg zwłok i zatopienie ich w morzu, możliwie w miejscu nieuczęszczanym przez zwierzęta mięsożerne. Byłoby to dosyć trudne, gdyż wiadomo, jak zginął al-Baghdadi, no więc nie wiadomo, do czego ten ciężarek miałby być przywiązany, ale może zostawmy te dosyć makabryczne szczegóły i wróćmy do samego newsa. Nie ujawniono szczegółów miejsca, w którym przeprowadzono obrządki pogrzebowe. Szczątki al-Baghdadiego najprawdopodobniej zostały wyrzucone z pokładu samolotu przelatującego nad morzem, poinformowała Al Jazeera. Amerykański generał Mark Alexander Milley powiedział, że szczątki al-Baghdadiego zabrano do ufortyfikowanego obiektu przed złożeniem ich w falach morskich, gdzie przeprowadzono badania DNA oczywiście w tym obiekcie. DNA potwierdziło tożsamość martwego. Tymczasem doradca z ramienia syryjskich sił demokratycznych SDF, czyli Syrian Democratic Forces, Polat John, powiedział, że syryjskie źródła weszły w posiadanie odzieży wierzchniej al-Baghdadiego, z których pobrano materiał genetyczny w celu potwierdzenia lub odrzucenia tożsamości tegoż osobnika. Polat John wspomniał, że SDF współpracował z CIA od 15 maja w celu zlokalizowania al-Baghdadiego. To właśnie SDF potwierdziło, że al-Baghdadi przeniósł się z Deir ez-Zor w północno-wschodniej Syrii do Idlib, gdzie został zgładzony. John dodał, że al-Baghdadi był gotów lada dzień przenieść się do miejscowości Jarablus tuż przy granicy turecko-syryjskiej. John powiedział również, że otwieram cytat, dotarcie do al-Baghdadiego i doprecyzowanie lokalizacji jego kryjówki było wynikiem działań naszych kurdyjskich sił specjalnych. Nasz wywiad był odpowiedzialny za podzielenie się koordynatami, nakierowanie ataku z powietrza oraz sukces operacji. Koniec cytatu. Przechodzimy do drugiego newsa. Spadkobiercy al-Baghdadiego, o nim pisze Al Jazeera, Irako Turkmen imieniem Abdallah Kardasz, pseudonim Niszczyciel, również profesor, wskazuje się go jako następcę Abu Bakra al-Baghdadiego i przywódca ISIS. Kardasz ma pochodzić z dystryktu Tel Afar, leżącego na wschód od Mosulu w północnym Iraku. Wierzy się, że Kardasz został namaszczony przez al-Baghdadiego na swojego następcę już w sierpniu, kiedy to agencja informacyjna Al-Amaq, należąca do ISIS, podała, że al-Baghdadi wskazał Kardasza jako, cytat, opiekuna muzułmanów, koniec cytatu. Niektóre źródła, których tożsamości Al Jazeera nie podaje, wyrażały się o al-Baghdadim jako o symbolicznym przywódcy, jedynie zatwierdzającym decyzje strategiczne podejmowane przez innych decydentów. Co się tyczy Kardasza, to był on oficerem wojska irackiego Saddama Husseina. Razem z Abu Bakrem al-Baghdadim był więziony w zarządzanym przez USA irackim więzieniu Camp Buka w prowincji Al-Basra w 2003 roku. Pełnił funkcję publiczną w strukturach Al-Qaidy także. Według eksperta Fadiha Abu Harifa był bliskim przyjacielem zastępcy al-Baghdadiego imieniem Abu Ali al-Afri, zabitego w 2016 roku. Ekspert powiedział również, że Kardasz był wyjątkowo okrutny i autorytarny, a także wierny, gdyż to właśnie on jako pierwszy przyjął al-Baghdadiego po wydarciu Mosulu z rąk ISIS przez siły koalicyjne. Korespondent Al Jazeera Osama bin Javaid uważa natomiast, że sukcesja po al-Baghdadim nie będzie taka gładka, jak ten by sobie to wyobrażał. Dżawajd sugeruje, że może dojść do walk wewnętrznych. Ekspert Hisham al-Hashemi stwierdził, że wiadomość o promocji Kardasza na następcę al-Baghdadiego jest fałszywa. Co więcej, al-Hashemi powołuje się na źródła z wywiadu irackiego, według których Kardasz nie żyje od 2017 roku. Otwieram cytat. W rękach irackich służb znajduje się córka Kardasza. Ona, jak i inni jego krewni, potwierdzili, że zmarł w 2017 roku, powiedział al-Hashemi, dodając, że Kardasz nie mógłby zostać kalifem, czyli przywódcą ISIS, tudzież państwa islamskiego, gdyż nie jest on spokrewniony z plemieniem Kurajszytów, z którego wywodził się prorok Muhammad, a także rzekomo Abu Bakr al-Baghdadi, czyli ostatni przywódca państwa islamskiego. Jeszcze al-Hashemi wskazuje dwóch kolejnych pretendentów do przywództwa, natomiast o tym już państwo przeczytają u nas na stronie Radio Wnet. Trzeci news. Protesty w Iraku trwają mimo okresowej godziny policyjnej i rannych. Liczba osób ranionych podczas rozpędzanych demonstracji w irackich miastach rośnie, a źródła Al-Jaziry w mieście Karbala poinformowały o 4 rannych i zabitych podczas protestów odbywających się w poniedziałek w nocy. Podaje się również za Reuters, że w Karbali zginęło już 14 osób, a 865 zostało rannych. Protestujący nadal domagają się ustąpienia elity politycznej i walki z korupcją. Reuters też pisze o tym, jak Hezbollah i Amal ścierają się z protestującymi w Bejrucie, to jest w Libanie, o czym można przeczytać. Będzie lada chwilę na naszej stronie. Przejdźmy do Al-Arabiya. Al-Arabiya pisze o tym, że Khamenei krytykuje demonstracje w Libanie i Iraku, nazywając je rejwachem. Ajatollah Ali Khamenei opisał w środę demonstracje trwające w Iraku i Libanie właśnie jako rejwach nakręcany przez USA i Izrael i kilka innych krajów z regionu. Jak podała Al-Arabiya, o szczegółach można się dowiedzieć z naszej strony, ponieważ czuję brzemię czasu na swoich barkach i się po nim załamuję, oddając głos pani redaktor.
Bardzo dziękujemy. Maciej Jastrzębski z dzisiejszym przeglądem prasy, a więcej oczywiście na naszej stronie wnet.fm. Za kilka chwil naszym gościem będzie Krzysztof Bosak. Porozmawiamy o planach Konfederacji, a także o tym, jak będą wyglądały prawybory właśnie w tej partii.